Zaczynamy, zaczynamy.
Strzelaj.
Strzelam. To witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, słychać nas. Jak nas nie słychać, to proponuję przyjść bliżej. A mamy mikrofon. O, jest jeszcze gorzej.
Halo, halo. Czekaj. Sprawdźmy, czy działa. O, powinien już.
Halo, halo.
Drugi też?
Jak jest ładnie. Naprawdę, że też nas słychać, wiesz o tym?
Tak, wszędzie nas słychać. Znaczy...
To jest właśnie niepokojące. Przed chwilą tutaj był taki pan z małą dziewczynką i tak się przez chwilę pomyślałam, okej, to naprawdę ograniczy temat rozmowy, ale przeczytał informator, zobaczył, co tu jest i bardzo pośpiesznie oddalił się.
Ale ja bym chciała powiedzieć, że tam nie było na 18 opisane.
No nie, ale chyba samo słowo.
Zaczynam od kwiatków. A potem w ramach...
A tak, czyli najpierw kwiaty, kolacja, a dopiero potem...
No kwiaty, kolacja, trzecia randka, na tej zasadzie.
No trzecia to już jest przesada, tak słyszałam. Że współcześnie człowiek nie ma tyle czasu, żeby tracić czas na trzy randki.
Który ty jesteś rocznik?
To mówię, słyszałam, że jestem jeszcze pod tym względem bardzo retro. 81 tak.
To kurczę, jestem w tej trzeciej, jednak tak trzecia randka, to mi się wydawała tak odpowiednie.
Słyszymy.
Ale może ja nie idę z
duchem
czasu.
Wiesz co, ja za dużo czytałam Jane Austen, żeby w ogóle trzecia randka wchodziła w grę, więc...
W ogóle po co iść na randkę?
To jest internet.
Ale wiesz co, przez internet nadziewa mi się fantastyka i seks, ale jednak przez internet to jest tak... bezosobowe. Ja wiem, że muszę trunkę nałożyć na kuchę, to wtedy kwestia blondyn, brunet, ty podobne, to...
Wiesz co, idziesz z duchem czasu.
Nie idę.
Wiesz... Przedwczoraj, wróciwszy do hotelu, który jest to dom na podwalu, czyli dom rekolekcyjny z kościołem pod tym samym dachem.
Ja, że to jest dom, w którym zawsze docelu fantasii lubi, nie wiem dlaczego.
Tak. Włączyłam telewizor.
A masz modlitewny w pokoju?
Jeszcze raz?
Masz modlitewny w pokoju?
Nie mam. Ale mam taki bardzo duży krzyż.
Widzisz, niektórzy dostają z modlitewnikiem jeszcze. Z takim klęcznikiem, żeby ją skorzystać.
Wiesz co, na szczęście ja dostałam prysznic, bardzo wolę tą opcję, ale włączyłam sobie telewizor na stację, o której nie wiedziałam w ogóle, że istnieje i trafiłam na program pod tytułem Pamiętniki porno dziewicy i muszę powiedzieć, że było coś odpowiednio ironicznego, żeby w tym miejscu
taki kanał
i oglądać właśnie to. I dowiedziałam się więcej niż do tej pory wiedziałam na temat seksu przez internet, bo jest coś takiego jak w ogóle internetowe domy publiczne. Zafascynowało mnie to.
A z wysyłką czy?
Nie wiesz. Zasada jest taka, że jak długo rozmawiasz i nie płacisz, to dziewczyna się może tylko kusić i nie może się rozebrać. Dopiero jak zapłacisz kartą, ona się rozbiera i się pręży przed kamerą tylko dla ciebie.
Ja pamiętam jeszcze za moich dawnych czasów, no to było na satelicie. Jak weszły satelity, weszły wszystkie kanały, to tam były takie panienki, które się prężyły na określonych kanałach.
Wtedy każdy oglądał. I teraz masz świadomość, że jest opcja jeden na jeden. Przynajmniej taka jest w teorii.
Ja nie wiem, czy w internecie w ogóle istnieje opcja jeden na jeden.
Też się nad tym zastanawiałam.
Za taki milion na dwa miliony by bardziej.
Tak więc... W domu rekolekcyjnym w Lubinie zostałam uświadomiona w kwestii seksu przez internet.
Nie zastanawiam, dlaczego miał taki kanał?
Żeby było ciekawie, nie było TVP Kultury, ani TVP Info.
Co to jest możliwe? Tam mogę ci puścić w godzinach od 8 rano, 8 wieczorem coś, tylko nie chciałabym się powiedzieć.
Kiedy skończyła się porno dziewica, mogłam jeszcze się przespacerować dzielnicą Czerwonych Latarni w Amsterdamie, więc ewidentnie ten kanał jest jakoś tak ukierunkowany. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę w tym panelu, gdyż to może już tak podświadomie los mnie przygotowywał.
Ale zrobiłaś tak, że jesteś nieśmiała. Zdecydowanie.
Nie wiem teraz wiedzieć. Właśnie to już wiedziałam, że będę w tym
panelu. To była fantastyka.
Nie, ja napisałam parę scen seksualnych, więc pod tym względem uznajmy, że książki mam zaliczone.
Znaczy, no, napisać nie to jest. Znaczy, tak, może a propos, uświadomi młodzież. Moim osobistym zdaniem, jak twoim, nie uprawiacie seksu, nie piszcie o tym. Zdecydowanie. Macie 15 lat, nie piszcie o tym.
W tym momencie jesteś naprawdę retro.
Jestem retro na scenie. Ale ja bym to znała, macie 15 lat, uglądacie, jesteście dziewczynką, uglądacie starsze, nie piszcie o tym.
Ale ktoś może mieć doświadczenie.
15-letnia dziewczynka nie ma doświadczenia w starszach. Żadna dziewczynka nie ma doświadczenia w starszach, starsze mogą mieć wyobraźnię. Chyba, że jestem bardzo retro.
Właśnie nie chciałam tego mówić.
Ja tak o fanfika z Jałmiarzem, że na tym balu miała być Ewa Białęcka, która jak wiadomo bardzo lubi fanfiki.
Byłam na ich panelu we Wrocławiu. Zostałam uśrodzona przez uszy i przez oczy. To było poznane, to było dosyć traumatyczne.
No przyznam, że ja i panel ominęłam, bo wystarczała dyskusja z Ewą, gdy pokłóciłyśmy się o zasadność fanfików staszowych. Ewa stwierdziła, że dwa filmy to jest szczyt marzeń każdej kobiety. Ja stwierdziłam, że co z tego, że dwa filmy, ja w target nie ten. I nie doszliśmy do porozumienia.
Byłabym chyba kompromisem między
nami. Czytałam to, proszę. Więc wyobrażam sobie ten kompromis. Nawet nie dałam.
Ale co, staram się, żeby target był ten.
No. I to ci się chwali. To ci się bardzo chwali.
Nie, ale wiesz co, na jakimś spotkaniu autorskim faktycznie pojawiła się dziewczyna, która stwierdziła, że ona chce napisać fanfic, gdzie jest Miron i Grzeszła, czyli moi bohaterowie, którzy tak w ogóle są kuzynami i są dla siebie jak bracia, naprawdę. Więc dla mnie to było przekroczenie absolutnie granic i momentalnie przypomniał mi się ten super naturalowy fragment, kiedy Sam i Dean odkrywają, że istnieje coś takiego jak fanfic.
Tak,
slash i, ale czy one wiedzą, że jesteśmy braćmi? Tak. I mimo to, tak, i je. To jest właśnie moja reakcja na myśl.
Ale ja ci powiem, że to jest moda ostatnich paru lat, bo wcześniej z tym fanfikiem tak nie było.
Mi się wydaje, że to jest efekt Yaoi.
Bardzo możliwe. Bo teraz fakt, że każdy ma dostęp do internetu, prawie każdy. Każdy ma klawiaturę, każdy może jej użyć. Każdy może przelać swoje najskrytsze fantazje.
No, ja się powinien. To naprawdę jest najskrótsza fantazja. W sensie, czy faktycznie 15-letnie, czy 14-letnie, czy 17-letnie dziewczynki fantazują o gejowskim seksie, w którym, dodajmy, naprawdę nie ma miejsca na dziewczynę.
Ty też, no ja byłam retro nastoletnią dziewczynką.
No ja w tym wieku czytałam Jane Austen, więc...
To nie, to aż piszą dalej, bo harlekiny babci.
A tak, harlekiny też zaliczyłam. A dużo chorowała, wiecie.
No ja spędzałam dużo wieczorów w południu babci. Babcia prawda starała się prawić cenzurę, ale książki stały na kółce, naprawdę szybko czytam. Jak wychodziła, była przy jakimś tam poczcie królów polskich, wracała też była już w poczcie królów polskich.
Zwłaszcza, że Harlekin to jest tak naprawdę no, w maksie 40 minut. Znaczy wiesz, to ja kiedyś sprawdziłam, jest taki program do oszacowania. Jeżeli to jest tak naprawdę tekstu takiego, gdybyś miała znormalizowany, 35 do 40 stron.
No to maleństwo.
A potem rozbite na małą kartkę 150.
Ale powiem ci, że ja kiedyś zastanawiałam się, czy pisać Harlekinów na zasadzie takiej biznesowej, bo to jest bardzo opłacalne.
Znam jedną osobę, która napisała 3, jest mężczyzną i pisze bardzo nieromantyczną literaturę, przyciśnięty do ściany, napisał 3 Harlekiny, nie chciał mi zdradzić tytułów. Bał się, że mogłam czytać.
Aż tyle przeczytałaś?
Wiesz co, o produkcji ostatnich 15 lat raczej nie, ale jako dzieciak liceum ja skończyłam w którymś momencie książki, które nie były harlekinami w mojej bibliotece publicznej, a pani Bożenka traktowała bibliotekę jako swoją własność i ona zamawiała wedle swojego gustu. Więc cały budżet biblioteki szedł na harlekiny. Wtedy były 3 serie, czyli Romance, Desire i Medicolor.
Różowe, białe.
I niebieskie. Krzyżykiem. Ale nie tym krzyżykiem.
Tych krzyżykiem, ale to mi się dało, prawda, pozostałe. Z tymi się zapoznałem głębiej. Mogłabym już spisać i wystać na stronę.
A ponieważ ja naprawdę spędzałam mnóstwo czasu w łóżku w tym temacie akurat. Jako bardzo drobne dziecko, więc faktycznie zgarniałam te książki tak po 20 do plecaka na tydzień chorowania. Potem wizyta kontrolna u lekarza, czyli można wymienić książki i z powrotem, więc.
No, pomijając lekarza, to wizyta w bibliotece, koniec książek. Ale tak już tak zahaczyłyśmy może o sceny seksu w literaturze. No, w harlekinach to było wiadomo. Gdzieś koło tej stop, której strony, no po prostu musieli. Potem się musieli pokłócić, jak to
było. Zależy od serii.
Tak, zależy od serii, bo w designie to było około 50.
No to masz aż tak do wyglądania. No dobrze, koło 50.
Poza tym zauważ różnicę w okładkach. W romans było czułe spojrzenie, co najwyżej pocałunek, a w designie już było wiesz, oplecenie uden, biodra i te sprawy. I wiesz, sam kolor. Okładki.
Nawet literatura feministyczna to się czy jest.
Nie jest.
Jest, dlatego że główny partner, a wiem bardzo cztery harlekiny, przeczytałem bardzo dokładnie. Główna bohaterka właściwie kocha się, ale ten romans nie jest, ten partner nie jest dla niej wszystkim, ona ma swoją pracę, swoje aspiracje.
Ale to zależy od planu kina, bo pojawiał się jako wtórzek z księciem, tak. I wtedy faktycznie panienka na nic był awans skoczny. Jest seria, w której jest jak pies z kotem, tak to można nazwać. Tak. Pójdą od początku i faktycznie wtedy oni mają swoje światy.
Zdarzają się ze sobą. Doktorat o motywach od ikonograficznych po fabularne w romansach kobiecych, jak to się zmieniało od lat 90. do czasów obecnych. Więc zmieniało się dość znacznie, ponieważ jeszcze pod koniec lat 90. ona mogła robić karierę, ale w chwili, kiedy wychodziła za mąż, o niczym innym nie marzyła, jak o tym, żeby zostać z dziećmi w domu.
W dużym domu, dodajmy.
Oczywiście, no bo jeżeli już, no to... W ogóle, nie wiem czy wiesz, ale zostałam świadoma całkiem niedawno przez panią w kiosku, że teraz w ogóle jest seria Greccy Kawalerowie, Arabscy Kawalerowie, jest cały motyw z szejkami.
O, wiem.
Tak, on taki przefiltrowany przez...
Ale to już żadnych różnic kulturowych tutaj
nie ma problemów ani w kwestii religii, ani w kwestii kultury. Oczywiście, że każda jedna opiekunka do dzieci ze Stanów Zjednoczonych może zostać żoną szejka. Logiczne. A literaturą feministyczną, z mojego punktu widzenia, jakimi nigdy nie były i nigdy nie będą, kiedy sednem owej egzystencji niewiasty jest uśtlenie mężczyzny. Dużo bardziej feministyczne dla mnie, nie wiem, Erika Jong i tamte opisy seksualne.
Mam pytanie. Czy Harlekin to jest literatura fantastyczna?
Czasami nawet bardzo. Nie wiem, ale też sobie jak bardzo.
Dobrze, to może przejdźmy.
Na pewno nierealistyczna.
Dobrze, jak zahaczyliśmy na rekinę, przejdźmy może na paranormalny romans, to już mamy fantastykę, tam też musi być seks.
Tak. I są mody, bo seks, seksowi nierówne. Paranormal ma swoje cykle, jeśli chodzi o to, z kim ten seks będzie.
Ale ja się ostatnio dowiedziałam, że jest seks z dinozaurem.
Boże, też to widziałam. Słuchajcie, autentycznie została...
Ślignona przez pterodaktyla.
Tak, czekaj, jak to było? Fapozaurus Rex. Faktycznie też trafiłam na link, w którym był wywiad z dwiema autorkami, które piszą dinozaurowe paranormal romans i zarabiają na tym majątek. O dziwo piszą pod pseudonimami, ciekawe czemu. Myślę, że faktycznie w paranormalu niewielu rzeczy jeszcze nie było. Po tym, jak była faza na wampiry, wilkołaki, teraz jest faza na smoki, nie wiem czy wiesz.
Nie wiem, czy chcę wiedzieć.
Sześć ostatnich najbardziej... Ja sprawdziłam listę New York Times, jeśli chodzi o bestsellery, bo to jest zawsze jakiś wyznacznik. I w tym momencie pierwsze sześć paranormali, które znalazłam od góry na liście, były smocze. Kometa, która uwielbia smoki, stwierdziła, że to jest po prostu profanacja.
No ja też uwielbiam smoki, ja też znam, że to jest profanacja.
Ja smoka zbiązałam, to tylko jednokrotnie.
W zasadzie tak, ale...
Znaczy, mam wrażenie, że jednak różnica jest dosyć znaczna, bo smoki przynajmniej w teorii w głowie powinny mieć coś więcej niż tyranozaury. Mam nadzieję.
No, być może, mimo wszystko to zgadza. Różnica rozmiarów, rozumiem, jest jak zwykle nie ma znaczenia.
Nigdy nie ma znaczenia. Znaczy, czasami mam wrażenie, że masa tych książek jest pisana właśnie jak przez dziewczynki, które piszą fanfiki, które pojęcia o seksie zielonego nie mają i żadne różnice anatomiczne, czy fizjologiczne, czy jakiekolwiek prawa natury nie mają znaczenia.
No i to wracamy do punktu pierwszego. Nie uprawiasz, nie pisz.
Inna rzecz. Nie uprawiasz seks ze smokami, nie pisz o seksie ze smokami, tak? W ten sposób w ogóle seks z dinozaurami zniknie z literatury ku uldze nas wszystkich. Ale w ogóle jest coś takiego, że...
Ja naszą wystarczą.
Znowu. Był moment, wydaje mi się, że seks w literaturze fantastycznej nie był aż tak bardzo potrzebny. Znaczy, on był sugestywny. Pamiętam, jako dzieciak, jak zaczynałam czytać fantastykę, to musiałam ukrywać niektóre układki przed moją mamą. Typu, wiesz, naga dziewica na smoku. A więc już wtedy... tak, albo półnagie wojowniczki w bardzo skąpym bikini. Które pełniło funkcję
tarczy. Z tego co pamiętam, to duża część na przykład amerykańskich autorów fantasy publikowanych z nią w Playboyu.
Tak, ale wiesz co, nie, Playboy tutaj, czytałam jakiś czas temu taką fantastyczną antologię opowiadań, które wychodziły w Playboyu od lat 70. i to były kapitalni autorzy, kapitalne teksty i w tamtych czasach, jeżeli ktoś mówił, że kupuje Playboya dla tekstów, wierzę. Dziś już nie bardzo, bo dziś raczej się nie... Zresztą u nas chyba w ogóle w polskiej edycji nigdy nie było opowiadań, czy się mylę. A, okej. Okay. Jak widać, moja lektura była zbyt powierzchowna, albo zbyt rzadka.
Ty się nie przyznasz, że kupowałaś do tekstu.
Nigdy nie uwierzyłem. Zresztą nigdy nie chciałam kupować.
Dobra.
Ale wiesz, był czas, że nawet jeżeli ten seks był zasugerowany, czy to przez okładkę, czy przez opis, że dziewczyna półnaga, facet półnagi, tego seksu tak naprawdę nie było. Albo tak jak u Kresa, tak oddalili się i nie ma opisu. Ale od któregoś momentu, jak zauważyłam, seksu w literaturze fantastycznej jest coraz więcej, aż doszło do tego, że wyodrębnił się gatunek, w którym nie ma praktycznie nic poza seksem.
A nie wiem, czy to nie jest też kwestia tego, że w ogóle seks stał się coraz bardziej obecny w popkulturze. Już nie na zasadzie domówień, że powiedzmy on ją obejmuje, gaśnie światło.
A kamera idzie na kominek.
Widziałam, że też jest odpowiednik tego, że on ją obejmuje, gaśnie światło i nie wiem, dysk dla niej skoczył.
Tak, i obudzili się zmęczeni albo przytulił ją spocony, tak? To tak, były te zdania kadrowe.
Powiedzmy szczerze, że opis seksu w książce już nikogo nie szokuje.
Pod pewnymi względami to jest dobre, dlatego że faktycznie w języku polskim jest strasznie ciężko pisać o seksie. O tym pisała Manuela Grodkowska, że naprawdę nasz język jest niewdzięczny seksualnie.
Albo magicznie, albo wulgarnie.
Tak, tak.
Wyważenie tego.
Nawet kwestia terminologii, to znaczy jak jestem filologiem polskim, więc teksty staropolskie, w których fantazja lingwistyczna, jeśli chodzi o strefę seksualną, była naprawdę duża. I całkiem sympatyczna. Ale większość tych słów nie jest już w użyciu i nawet próba użycia ich była raczej, no chyba że nie wiem, nie ma z nami Jacka Kołudy. On akurat ma tą swobodę, nie? Może korzystać z tej skarbnicy dosyć intensywnie, ale faktycznie w języku polskim ciężko jest pisać o seksie, tak żeby nie wejść, albo właśnie problem medyczny, tak, na pewno możemy to pani zoperować, albo płacę od godziny i wymagam.
Cześć, to, że mnie zabiło określenia na części internet u Kaśka Grażyny.
Tak.
Mam do wyboru albo personifikację imienną, albo określenia zwierzęce. Myszki, kotki.
Tak, słoik, Kasia. No i powiedzmy coś, że czasem tak, jak powiedzmy fantastykę, niekoniecznie romans, ale jednak scena jest podniosła, żegnają się, on odjeżdża w dal, bo on odjeżdża w dal dowolnie. I ostatni raz ze sobą co? Słonik i Kasia.
Ale już co? Coś jest.
Do punktu informacyjnego.
Wydaje mi się, że w ogóle jeszcze czy Sapkowski, czy Kres, czy ci, którzy piszą jakąś historyczną, mają tą swobodę, że mogą iść w uważność. Mogą iść w taką staropolską dosadność. I to nie musi być nierealne, nie razi, bo to pasuje. Ale przy pisaniu tekstu bardzo współczesnego ani uważność się nie sprawdzi, ani nie sprawdzą się właśnie Kaśki, nie Kaśki, bo kurczę, macie zajebistą, twardą laskę i co, ona nie jest w stanie użyć innego określenia niż pocałowałam Kasię? Come on.
Chyba weź pod uwagę, że brakuje tego określenia.
No, to jest, albo sięga się po takie głupoty, typu właśnie bardzo romansowe, dotknęła jego męskości. Ale jak? To znaczy co? Sięgnęła do sedna jego istoty, tożsamości jego męskiej, tak? Przy pewnej świadomości, czy wynikającej z takiej już postmodernistycznej świadomości dotyczącej psychologii, stwierdzenie sięgnęła do jego męskości naprawdę nie kojarzy się seksualnie.
Nie, myślę, że tak bardzo autonomicznie. Wielitka.
Tak, to jest stara prawda, że droga do serca mężczyzny wiedzie 12 cm dłużej mostka, nie?
Ale tak już Zahaczyliśmy nas na nie uprawiasz, nie czytaj, bo możesz sobie wypaczyć poglądy.
Ale wiesz co, to jest zupełnie poważny problem. Czytałam artykuł pani seksuolog, która radziła rodzicom, żeby mieli troszeczkę większą kontrolę nad tym, co dzieci czytają i oglądają, bo dzieciaki nie mają zielonego pojęcia o seksie i jeżeli albo porno, albo właśnie taka dziwna literatura kształtuje ich wyobrażenie, to potem może być problem.
Znaczy, wiesz, to mi się na przykład teraz kojarzy, że Brawo i jego rubryka z listami, czyli to, na co czy nasze pokolenie zdawało taką bardzo zaawansowaną wiedzę, to jest kompletny
naj. Pierwszy to robiony na pisaniu pieniądze. Moje.
O.
To wyznanie ciężkie. A nie chwalę się tu zbyt czym, ale faktycznie to jest.
No ale cóż, uświadomiłaś dużą ilość ludzi. Podejrzewam, że więcej niż książka do życia w rodzinie.
Bardzo możliwe. Wiesz co? Znasz pokolenie w ogóle miało taką pewną niewinność. Ja pamiętam, jak moja mama postanowiła mnie uświadomić i podrzuciła mi bardzo, bardzo dyskretnie, prawie jak święty Mikołaj, książkę pod tytułem Nie wierzymy w buciany, która była wyjątkowo medycznym ujęciem problemu. Tymczasem dzisiejsze nastolatki nie potrzebują tego. W sensie nie potrzebują uświadamiania odgórnego. Między innymi przez literaturę mają dostęp. Tylko, że jeżeli
literatura to jest wersja optymistyczna.
Czyli jeżeli
tak telewizja koledzy.
Ale wiesz, jeżeli wyobrażenie nastolatki o seksie ma kształtować na przykład zmierzch, to ja się poważnie niepokoję o młode pokolenie, bo to mamy taką wizję seksu, że albo trzeba go bardzo, bardzo unikać.
To nie jest wizja seksu, to jest wizja wstrzymliwości.
Nie, ale zauważ, pierwszy raz, kiedy to wreszcie robią, ona natychmiast zachodzi w ciąży, która próbuje ją zabić.
No tak, jeszcze przy okazji zdaje się demolą całe łóżko, ona z tego chodzi ścinakami.
Tak, demolują całe łóżko, a potem on musi wygryźć płód z jej ciała, więc nie uprawiajcie seksu, to bardzo złe, płód będzie próbował was zabić i na pewno nie będzie wyglądało to dobrze.
I dorośle moje pokolenie, które dostanie po prostu histerię przy
wiecie. Ale to wiesz, to wbrew pozorom tutaj jasno, chyba po tym nawet najbardziej widać, że religijne podejście autorki. Wystarczy spojrzeć na tych najbardziej popularne autorki, które gdzieś tam się wokół seksu kręcą, właśnie głównie kręcą wokół. Wynika, że to są osoby po prostu bardzo religijne, w bardzo konkretnych, najczęściej czy mormońskich, czy amiszowych rejonach, więc wstrzemięźliwość jest tym, co chcą promować, a że promują to w bardzo dziwaczny sposób.
Tampirami.
Które błyszczą. Czy nie wiem, co jest gorsze, wizja seksu czy wizja błyszczącego wampira.
Wyobraź sobie seks z błyszczącym wampirem.
Nie chcę. Stawiam tutaj już swojego firewalla prywatnego. Nie chcę widzieć tego, co jest za nim. Pod tym względem. Czy masz swojego ulubionego polskiego pisarza fantastycznego, jeśli chodzi o scenę seksu?
Wiesz co?
Co czytałaś z wypiekami?
A powiem ci, że to mam nic.
Nie ułatwiasz mi życie.
Powiedzmy, że ja nie dostaję wieku przy ciążkę, chociaż na pewno nie przystanę w sercu.
Ale ja mówię, jak miałaś 15 lat na
przykład. Ja czytam sercu do lodu.
Kurczę, wiesz co, to jedno mnie ominęło. Całkiem niedawno...
To się ominęło życie pokoleniowe po prostu.
Właśnie dochodzę do takiego wniosku powoli. Kurczę, muszę chyba załadować sobie to na swojego kina.
Tak, bo już widzę, kto czytał sercu do lodu. Harlekin to się nie umywają.
No właśnie widzisz, pani Bożenka ewidentnie wolała Harlekiny niż
tego. Ale w jednym stopniu ja bym powiedziała, że Sagan Leprek może uchodzić za tego co Zmierzchu, bo tam też duża część ciąż kończyła się w bardzo nieprzyjemny sposób, z racji przekleństwa rodzinnego, i też miało to swoje pewne ostrzeżenie.
Poważnie, załaduję do Kindla.
Załaduję, tylko się przygotuj na długo, bo to jest chyba 45 tomów, plus jakieś tam serie poboczne, 47. Ale to ostatnie też takie.
No, okej. Dziękuję za
tak, potem są jakieś serie poboczne, potem w ogóle jeszcze są serie w innym świecie, elfy, jakieś nie elfy, czy no pseudoelfy nazwijmy to.
Zresztą ten wszyscy ze wszystkimi, widziałaś elfy i tak mi się skojarzyło. Wiecie, że mnie to zawsze fascynowało, jak czytałam opisy seksualne w różnych książkach fantastycznych czy w paranormalach, że rasa nie rasa, tak naprawdę rasa nie ma znaczenia, seks zawsze wygląda tak samo. W sensie chodzi o... Nigdy nie zdarzyło mi się czytać, żeby były na przykład poważne różnice anatomiczne między rasami. Nie zastanawiało was, tak? To? Znaczy, jeżeli załóżmy, jest obywatel płci męskiej jest zmiennokształtnym i zmienia się coś naprawdę ogromnego, a mimo to nie ma efektu dużej szafy z małym kluczykiem?
To jest zmiennokształtny, nie? Dostosowujemy się.
elfy. Elfy nie są zmiennokształtne, a też zdaje się, że wszystko jest kompatybilne.
Jest generalnie szczupłe, drobne.
Okej, ja widzę inne elfy w swojej głowie w tym momencie. Ale nie, słuchaj, nie zastanawiało cię, dlaczego na przykład, nie wiem, jeżeli się pojawia opis tego, że bohater trafia do krainy elfów, dlaczego to uprawiają dokładnie taki sam seks jak ludzie?
Wiesz co, bo te same seks, na które generalnie wszystkie ssaki uprawiają taki sam seks.
Mimo wszystko.
No owszem, tu są rąbki, tu są kopytka, ale zasada jest taka sama.
Schodzimy w dół naukowo, bo jeżeli mówimy o rasach, to to jest ten sam gatunek. Jeżeli elfy i ludzie kopulują, żyją razem i płodzą płodne potomstwo.
To tak jak Bernardy z Jamnikiem.
No to nie ma problemu z inną anatomią.
To zakładamy, że elfy są ssakami.
Tak, to pierwsza rzecz, która mi się rzuciła. Druga, zakładanie, że jest tym samym gatunkiem, bo to też różnie bywa w różnych seriach i u różnych autorów. Trzecia rzecz, zakładanie, że się krzyżują, też jest dosyć wątpliwa, bo w co najmniej iluś liniach rozwojowych są to podrzutki, ale nie krzyżówki. No tak, ale mimo wszystko. Nie zastanawiam się. To też, to była pierwsza rzecz, o której pomyślałam, kiedy o tym myślałam. To znaczy co? Wtedy też się obawiasz niechcianej ciąży?
Tak, wtedy zmyślają.
To będzie bolało.
Ale właśnie dokładnie o tym mówię.
Biorąc pod uwagę, że mamy krzyżowanie w tym momencie między ssakiem a gadem, a widziałam też wersję krzyżowania ssaka z płazem.
Ale w sensie widzi...
I z ptakiem też widziałam.
Wyjdzie ciopak, no.
Aaa. Widzisz, może dać jedną zagadkę, bo ty masz okazję. No.
I wiadomo, dlaczego ptaszki lodowe ginęły. Nie umiały się krzyżować z ludźmi.
Swoją drogą, naprawdę.
Biorąc pod uwagę internetowe paringi, które dotyczą absolutnie wszystkich, z wszystkimi, ciekawe, czy jest gdzieś jakiś paring osadzony w epoce lodowcowej z ptaszkami Dodo?
Na pewno jest.
Zasada 37 internetu, nie wiem, czy znacie.
W internecie jest wszystko.
A na pewno jest wyborno.
To jest przerażające, wiesz?
Wiem, to jest przerażające.
To jest przerażające w zasadzie, że nie masz oryginalności.
Przepraszam, jeśli o tym dodam, przecież są macki jeszcze.
Tak.
Ale macki, to ja bym powiedziała, to, że porównują z wiosłami, to macki lajdź. Ma tradycję do
lat.
Z tego co ja pamiętam, to historia masek to się nadzieje z XIX wieku w tej Japonii, więc to jest historia, to jest klasyka.
Poza tym dla niektórych maski to faktycznie jest jedyny sposób na monogamię, to znaczy jest nadal tyle rąk, co w co najmniej trójkącie. W sensie tyle masek. Ale po co nie idźmy tą drogą, to znaczy moja wyobraźnia może zostać skażona maskami na dłużej niż bym chciała.
Znaczy, włącz firewall.
Ja pamiętam, z kresem tak miałam rzecz. Dałam kresa.
Z maskami.
Nie, maski są za firewallem, nie wracamy w te rejony. Miałam tak z kresem jako nastolatka, w ogóle uwielbiałam go czytać i ewidentnie jak, nie wiem, czy byłaś też, czy dotyczyła cię też ta różnica pokoleniowa, podział pokoleniowy, że albo się było dziewczyną od sapka, albo od kresa.
W ogóle, ale ja w ogóle mam z boku całego towarzystwa fantastycznego. Pierwszy raz zetknęłam się z nią, tak samo książkę.
Okej. Okay. Ewidentnie mam dziewczyną od kresa i... Nie fascynowało to, że tam tak naprawdę nie było opisów, ale to zmienia fakt, że to było gorące. I były, pamiętam, w Pani Dobrego Znaku, w co najmniej kilku miejscach, a potem zresztą w wachlarzu płaszcza i szpady tej całej historii nawet więcej, że on ma umiejętność pisania o seksie, nie pisząc o nim. On potrafi genialnie zasugerować to, że coś się tam dzieje i że to jest gorące. Albo jako 15-latka czy 16-latka dopatrywałam się tam dużo więcej niż on sam tam sadził.
Też jest to możliwe, ale on zaraz zwracamy o...
Bardzo sobie dobór słów.
Mianowicie... Co jest lepsze? Czy pisać bardzo dosłownie, czy tylko zasugerować? I czy na przykład, przynajmniej moje zdanie, czy w ogóle nie w każdej książce jest w ogóle sens sceny seksualnej? Czy
zasadzamy się tylko na zasadzie,
dlatego że napiszę sobie. Albo bohater jest taki maczą, że musi tutaj zaliczyć laskę co 10 stron. Ewentualnie kaderka. Czy po prostu, czy to ma jakieś znaczenie, że tam rzeczywiście
Tego w filmie, jeżeli seks jest wskazany tylko po to, żeby był i żeby aktorka wywiązała się z punktów w kontrakcie, w którym musi zaświecić konkretnymi częściami ciała do kamery, to jest to bez sensu, ale jeżeli jest to wplecione w fabułę i jakoś istotne dla fabuły, why not?
To też nie będziemy budzić, nie zgadzamy.
No więc...
Chyba, że też ma inne zdanie. Możemy się z kimś powiedzieć.
Czy zdarzyło wam się czytać książkę, w której seks był absolutnie zbędny i was irytował? A czy zdarzyło wam się czytać książkę, w której ewidentnie seksu wam brakowało i knęliście na autora, że nie wsadził jakiegoś pikantnego opisu? Poradźcie w takim wypadku dwóm autorkom fantastycznym, co mam robić? Jak żyć?
Jak pisać?
Czy, wiesz, w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś na początku, moje pytanie, jak żyć i jak pisać, ma znaczenie.
No to tak, zakładam, że obie posiadamy już pierwszy niezbędny poziom doświadczenia wymagany do tego, żeby pisać sceny seksualne. Przed tobą być może jest, nie wiem, pisanie znaczy. Ja dziękuję.
Nie idźmy tą drogą.
Nie idźmy tą drogą, może nie idźmy drogą.
Ja myślę, że mój Firewall personifikuje się jako Gandalf i stwierdza im Shadow Pass.
To więc... dwa Gandalfy.
Okej, mój szary, ty bierz białego.
Może być.
W kontekście z
lasu, tak? Tak, jednemu klasycznym czasem.
W tym momencie, szczerze mówiąc, moja wyobraźnia się zaczyna zastanawiać, czy jeżeli byłby slash Gandalfa białego z Gandalfem szarym, to czy byłby to autoerotyzm?
Nie idźmy do tego.
Ale widzisz, my tak zawodowo musimy iść tą drogą.
No.
To jest niestety na tym zobaczeniem zawodowym, czy chcesz nas zastanawiać. I jak sobie nie postawi firewalla, to potem tak, nie wiem, idzie do łazienki i zmywa to z siebie. Czasami się otrząsamy przy tym.
A czasami już, wiesz, nic potem nie wyjdzie.
A czasami już nic nie pomoże. Bo tak naprawdę będziemy mógł stworzyć normalnie.
Znaczy ja szczerze mówiąc już się naraziłam fanom Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen też, ale w innym kontekście, ale Władcy Pierścieni, ponieważ mam taką szczerze naprawdę bardzo żartobliwą scenę, kiedy bohaterka próbuje sprowokować do ujawnienia się kogoś, kto się przed nią próbuje ukryć, a ponieważ wie, że czyta jej w myślach, zaczyna w myślach fantazjować o Gandalfie z Hobbitami i że to na pewno nie było niewinne, bo wie, że ten człowiek bardzo ceni Władcę Pierścieni, więc wie, że zirytowany będzie łatwiejszy do wykrycia. I dostałam maila, jak mogłam w ogóle zaszczepić tą myśl w niewinnej głowie chłopaka, który uwielbiał Władcę Pierścieni, a teraz
nie mam czytać.
Znaczy, teraz jak jest motyw, że Gandalf przychodzi do Bilbo i powołuje się na starą znajomość, to już nie brzmi niewinnie.
Poszłaś tą drogą.
Właśnie ja nie poszłam.
Się... Ale ja ci powiem tak uczciwie, ta droga jest bardzo łatwa, to posiadam po 9 facetów.
I bardzo niewiele kobiet. Znaczy, tak właśnie, tutaj założenie płci Legolasa jest dosyć odważnym posunięciem z twojej strony.
Dobrze, pójdę tą drogą. Założę tu dwóch ciąg. Mogę nawet trzy.
Znaczy, znajoma, która bardzo lekceważy rasę elfów, twierdząc, że każda inna rasa jest lepsza od elfów, bo elfy są dubami, powiedziałaby, że ze względu na nieokreśloną orientację Legolasa był tylko jeden powód, żeby brać go ze sobą na taką długą wyprawę.
Faktem jest, że w pewnym momencie człowiek zaczyna mieć taki trochę zbiżowany umysł i on się czasami prosi o podteksty. Nie wiem, kto z was oglądał ostatnio oryginalnego Star Treka?
O Boże, widziałaś wersję 3X?
Widziałam. Wszystkie trzy części. Powiem wam tak.
Ja postawiłam Firewall po pierwszej.
Nie, nie. To było po prostu.
A widziałeś Gwiezdne Wojny w wersji 3X?
Nie.
Słuchajcie, zaskakujące życie mieczy świetnych.
O, jest.
Poważnie.
Chciałam wam tak. W momencie, kiedy się
ona Star Treka tak jakoś tak obecnie, tak oglądamy, patrzymy się z wrażeniem, tak w sumie to nic dziwnego, że napędzi o tym panu, on się aż prosi.
No ale kiedyś bromans mógł być niewinny, nie wiem, czy też to uważasz.
Wiesz co, na przykład Sherlocka Holmesa i Watsona.
Wiesz co, ja wzięłabym ich sobie kiedyś, ale dzisiaj...
Podzielisz się?
Zresztą, okej, okay, wszyscy są dorośli, więc powiem wam, nie zostałam ostatnio spaczona.
Posłuchaj, też na dole, pamiętaj o tym.
Ale słuchaj, jeśli zostawić dzieci, bo coś jeszcze nie zabrali, no to...
Ja czasami nie uświadomiłam sobie, że pewne skróty są wieloznaczne. Na przykład BBC dla mnie zawsze było skrótem, który określał po prostu jedną z moich ulubionych telewizji na świecie. A potem poznałam Urban Dictionary, który wyjaśnia te skróty w sposób, jaki jest kojarzony albo na ulicy, albo w branży porno. I okazało się, że BBC rozwija się jako Big Black Cock. I powiem wam, że jak widzę Sherlock BBC, to już nie jest tak jak wcześniej. Słuchajcie, tu mają uprzedzenie BBC.
Spaczyłaś mnie. To jest też dobra mowa, bez skolarzy.
Urban Dictionary. Znaczy, to jest czasami potrzebne, jak tłumaczę sobie jakieś książki i trafia się jakieś dziwne określenie, więc albo slangowe. Ale faktycznie to zmienia. Bo w ogóle zmienia sam fakt, że właśnie kiedyś bromans mógł być całkowicie niewinny. Można było patrzeć na dwóch facetów na ekranie lub czytać o dwóch facetach książce, mógł być sobie wiedźmin z jaskrem i nic, nikomu nic nie robili. A sobie też nie wielonego nie znasz.
Jest!
Słuchajcie, nie wiem, czy znacie analizatornie przyczajony, ukryte logikę, przyczajony słownik. I tam jest slash jaskier z Wiedźminem. Ja w tym momencie stwierdzam, że ja byłam jednak wyjątkowo niewinną osobą, ponieważ czytając to nigdy nie przyszło mi do głowy, że po tym jak rozprawią się ze strzygą, mogli się zabawiać na jedze z włoku. Wiesz, patrzą
na higieniczne, wiesz?
No, żeby tylko o higienę to chodziło, tak? W sensie, że gdyby tylko higiena była tu problemem.
Znaczy higiena jest największym problemem z mojego punktu widzenia, tam jest ze zwłok.
No. Biorąc pod uwagę, że dosyć intensywnie zajmuję się kwestią dotyczącą ukrywania zwłok i robienia różnych rzeczy ze zwłokami na potrzeby czy pisania, czy prelekcji, to akurat to nie było tym, co mnie najbardziej odrzuciło w tej opowieści. Ale to, że ludzie się zaczęli wszędzie doszukiwać. Wszędzie zaczęli się doszukiwać
podtekstów. Tak, że w momencie, kiedy teraz przychodzi za, to się okazuje, że tak, Hogwarts to był jeden wielki, za przeproszeniem bez żadnych uprzedzeń, wiowski burdel.
A Dumbledore zbierał na bycikowe.
No, jeszcze tak dochodzimy do stwierdzenia, wcale to jest w ogóle.
Jest w tym coś dziwnego, to znaczy sam fakt, że na przykład w ludziach, młodych czytelnikach, czy Harry'ego Pottera, czy właśnie Wiedźmina, czy nawet moich książek, budzą się skojarzenia. Ja przynajmniej wiem o swojej książce, że z całą pewnością, nawet przez ułamek sekundy nie przyszło mi do głowy, żeby między Mironem i Joshuą wprowadzać jakiekolwiek napięcie seksualne. Dla mnie oni są braćmi. Mimo wszystko, mimo całego tego dziwnego świata, który mnie otacza, kazirodztwo naprawdę nie jest tym, co mnie pociąga. Więc sam fakt, że przychodzi do mnie młoda osoba i mówi, wiesz co, to się aż prosi. Ja napiszę tego slasha, potem jest tyle napięcia.
Ale gdzie? Ja mam takie wrażenie, i to jest takie nieprzyjemne wrażenie sobie to slasha, tak? Że generalnie kadzielostwo przestało być takim tematem.
A to też jest kwestia yaoi.
I to jest takie...
Znaczy, ja zostałam wyedukowana przez laskę, która naprawdę jest, o tym wie dużo więcej niż moim zdaniem jest zdrowie wiedzieć, że kazirodztwo, w ogóle yaoi lubi wszelkie tabu, czyli kwestia pedofilii, kwestia kazirodztwa, kwestia bardzo dużych różnic wiekowych, kwestia w gruncie rzeczy tego, co byśmy określili molestowaniem seksualnym, czyli kwestia zwierzchności, tak? Z kimś, kto nie może odmówić, to nigdy nie jest dobry pomysł. Tak więc. Mam wrażenie, że Japończycy, którzy powinni mieć swój kawałek internetu osobny, odgrodzony od nas, trochę nas wszystkich skazili. A na pewno skazili właśnie tych, którzy potem czytając Hogwarts stwierdzają, Snape nie lubi Harry'ego, jasne, tylko za dnia. A Hagrid mieszka na uboczu zupełnie przypadkiem.
Tak, i śniady powiedzą wieczorami.
Ale nie widzę. Przekazywanej sobie od pokoleń, bo to tradycja.
Tak, że w tym roku, ale to jest trochę straszne.
Nie, to no, ale to się tak przeraża.
Odpada takie, powiedzmy, że... No, nieprzesadzone sekstwo nie jest kwestią taką mistrzną, ale odpada taka aura, powiedzmy to wyjątkowości czegoś specjalnego. Gdzie tam każdy z każdym, w każdym momencie go wyjść, od razu wszystkie otworzy.
Podejrzewam, że...
Wszystkie. Muszę też.
Tak, wiem, przypomniało mi się, jak Ewa właśnie na tamtym stwierdziła, że jeżeli skończyły się otwory, można zrobić nowe, ale nie idźmy tu.
Ale to już to nie Ewa, to już było własne tono.
A pamiętam, okej. Okay.
Tak, nie idźmy. No, to powiem wyprzód z pamięci do tej pory.
Okej. Okay. Firewall Gandalf. Ale nie razem.
Fajnie, że na raz.
Skrzywdziłeś.
Tak, skrzywdziłeś autorki.
A słuchajcie,
jak... Ja sobie mogę wyobrazić sobie z lekkim naszego dzieciństwa wesnu obecną młodzież. Czytała na przykład namiętnie pana Synodzika. Tomka Wilmowskiego. Młody chłopiec, cała ekipa starszych mężczyzn podróżują. Oczywiście seks turystyka, nie inaczej. Poznają różne uroki egzotyki. Egzotyki. Egzotyków. Lokalsi, Bosman, dziwna więź między Tomkiem a Bosmanem. To szło w ludzkim kierunku, zupełnie na serio. I mnie to trochę przeraża.
Tak, drugi Tom, Tomek na Czarnym Lądzie, zaraz po Krainie Kangurów. To tak a propos dziwaków.
Będzie moja gendarka, bo co?
Właśnie teraz zawsze
poszukiwanie źródeł dziwaka.
To jest straszne, ale w tym momencie działa właśnie ten efekt, który na trasie z Kubą Ćwiekiem nazwaliśmy efektem skalicznym z powodu Pawła Jurgiela Skały, który gdzieś tu się kręci, jeżeli to słyszy, to mam przechowane.
Chyba pojechał.
Okej.
Okay. Niech on tak powtórzy.
Widział mnie długo
słowo. Ja to nagrywam.
W każdym razie chodziło o to, że... kiedy mogliśmy mówić o sobie niewinnego, Skała robi wtedy taki ruch brwią i momentalnie uaktywniał się jakiś podtekst, którego nie było, ale już jest i wszyscy pękali ze śmiechu. Doszło do tego, że naprawdę nie można było nic powiedzieć. Było.
Ale słuchaj, kojarzysz te wszystkie skrywy z Wytwórni Brothers? ten sam efekt, tylko że z człowiekiem.
Wioska smetów, smetwetka, tak. Podpis Brothers i momentalnie to zmienia całkowicie.
Tak, na śnieżce się zmienia, wszystko się zmienia.
To też jest efekt skaliczny.
Tak, podtekst da się do wszystkiego,
ale w takim momencie, jeżeli faktycznie młodzież czyta w tym momencie książki w ten sposób, że i tak się dopatrzą, to właściwie nie trzeba nic robić, nie trzeba pisać seksu, nie ma problemu z ograniczeniami języka, nie ma problemu z ograniczeniami terminologicznymi, nie ma problemu, czy wydawca puści, czy nie puści, jeżeli będzie za ostro, bo nie trzeba robić nic. Oni tak tam zobaczą, co chcą zobaczyć.
Nie wiem, czekałem już taki show kabaretowy, Who's Mine is Ten Way? I tam było If You Know What I Mean.
Tak, więc na marginesie czerwona kreseczka, która sprawi, że i tak sobie wszystko dopowiedzą.
Tak, tylko teraz pytanie, co oni sobie dopowiedzą? Z każdym...
Nie chcę wiedzieć.
Z dinozaurem, smokiem.
Nie chcę wiedzieć, ale na pewno to będzie właśnie jeden z tych slashy, na które mam nadzieję nigdy nie trafić w internecie.
Ale może w przeciwną stronę, ja właśnie napisała. To co ja bym chciała.
Aha, czyli na zasadzie już wtedy to jest trochę edukacja młodzieży.
Nie, na zasadzie nie róbcie mi z moimi bohaterami tego, czego ja bym nie chciała z nimi zrobić.
Właśnie, to jest ważny problem, bo ja mam.
Wiesz co, staram się to nie czytać. Dostaję czasami i jeśli tak to oddaję już na znamiona, to co mówię, jak chcesz to przeczytaj to, bo ja na wszelki wypadek nie będę.
Ja dostaję dosyć często. I muszę przyznać, że dosyć często nie otwieram załóż.
Nasze mnie chyba ominęły. Przynajmniej ja o żadnych nie wiem, co mnie cieszy. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że oni nie za bardzo mogą to z kim sparować.
Mi się wydaje, że w ogóle jest coś, co pogwałca tego bohatera. To znaczy, jeżeli on faktycznie jest, nie wiem, o. Jeżeli na przykład mój bohater, anioł, jest absolutnie heteroseksualny. I jest to powiedziane całkowicie wprost. Co więcej, w tekście jest sugestia, że jakakolwiek sytuacja, która mogłaby mu się nawet kojarzyć homoerotycznie, będzie dla niego nieprzyjemna. a ktoś potem strzela w slasha, to i jednocześnie twierdzi, że uwielbia tego bohatera, to ja się zaczynam poważnie zastanawiać.
Ale też chcę dochodzić do czegoś innego. W momencie, kiedy sobie robisz bohatera swojego, tworzysz go, to on ma pewien kanał zachowań, który dla ciebie jest dopuszczalny. Tak jak go stworzyłeś. No i po prostu powiedzmy, że coś to jest zupełnie out of character. Idąc terminologią fanfikową właśnie.
Tak, to nie jest
dla ludzi, którzy piszą fanfiki. Ale dla ciebie to jest takie na zasadzie, no ludzie,
nie jest. On. Jest masa rzeczy, masa książek, w których faktycznie jakiś podtekst jest do zobaczenia. I jeżeli ktoś potem to rozumie, stwierdzam, okej, twoje prawo. Ale jeżeli ktoś potrafi ulokować podtekst tam, gdzie go całkowicie nie było, to już jest trochę na siłę. Trochę.
A pamiętacie kongres futurologiczny? Autora, który tam przedstawia tego, który zrobił majątek, pisząc ciągi dalsze pod tytułem Życie płciowe Aladyna z lampą, życie z małgosią, Alinady z 40 rozbójnikami.
Moja wyobraźnia stała teraz na lampie. Biedny Aladyn. Została mu tylko lampa, jeżeli był w stanie z nią to zrobić. Okej? Okay? Gandalf? Ale było życie pochowane Aladyna z dżinem.
Słuchaj, ten dżin miałby taką traumę.
Zaczynasz w dwójkę, kończysz w trójkącie, tak? Okej. Okay. Jinga?
To wyobraźnia jest przekleństwem, bo ja wiem, co nie robi dalej. Aha. Ja nie chcę tego wiedzieć.
Już wiesz, przepadło.
Wiem, ale ja to wybrę. Spoko.
Wypieranie się sprawdza głównie przy ciąży, pozostałych... Tak już jest zanoszona.
Dobra, Gandalf. Dwa Gandalfy, trzy Gandalfy,
dwa Gandalfy, dwa Gandalfy.
Po prostu będę jechać Gandalfem i tyle.
Tak.
Dobrze, i wrócę do tematu.
If you know.
If you know, ale nie. Nie mam tak z olibrówkami, niestety.
To najlepiej jedną i wtedy tak z tym Jackiem Nicholsona ruszyć jedną i momentalnie kontekst jest zupełnie inny.
Drugą bym musiała przykleić.
Też nie
wiem. Dobrze. Wracamy. No, to muszę wyjąć, czy to?
Prawie.
Podsumowujemy. Są jakieś pytania?
Błagam.
Jedna rzecz. Właśnie, się udało mi wypowiedzieć. Powiedziały panie, że tak jakby całe zło tego świata, typu parowanie, yaoi, gejowskie sceny, satanie wszędzie z tym seksu, wszystko to jest wina Japończyków. Przecież takie rzeczy jak kazirodztwo, gejowstwo, heteroseksualizm, lesbijstwo i tak dalej, to wszystko było w czasach starożytnych i to się raczej stąd się...
Znaczy, może nie tak.
Raz, że tak, właśnie myślę, że to czytają obecnie piszące slashy 14-latki. Sięgają do Platona.
Tak, tylko że nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że nie można wszystkiego zwalać na Japończyków.
Ja nie zwalam na Japończyków, że przed nich istnieje kazirodztwo, homoseksualne sceny i tak dalej. Mówię o tym, że to Japończycy obecnie mają wysoki wpływ i kultura, którą tworzą, ma wpływ na obecnych 14-latków czy 15-latki. Bo naprawdę ja, słuchaj, jestem wystarczająco wykształcona, żeby wiedzieć, co się działo w Rzymie, w Grecji, w Egipcie i w paru innych miejscach, ale to nie oni kształtują wyobraźnię 15-letnich fanek mangi.
Losowanie nagród książkowych z biblioteki odbędzie się na stoisku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Niestety, wtrącają nam się.
Możemy jeszcze raz?
Nie, powiedziałam, że to zmienia postać rzeczy w tym momencie, bo jest już to będzie
wiadomo. Tak, znaczy ja absolutnie nie twierdzę, że gdyby nie Japończycy, nie byłoby kazirodztwa czy podobiami.
Jeśli mogę, ja bym powiedziała tak, to istnieje, natomiast w tym momencie w pewien sposób zostało z tego zjęte tabu. To już nie jest do tego stopnia, powiedzmy, że no, ludzie, to się nie, tego się nie robi, tego się nie akceptuje, tylko pewnie się to wyszło w kulturze popularnej, że nagle no, do pewnego stopnia jest okej, okay, napiszemy, nie akceptujesz, nie czytaj i będzie cool.
Wiesz co, ja właśnie dzięki analizatorni, czyli przyczelnej logice, poznałam masę bardzo dziwnych tekstów, ponieważ kiedy one to analizują, to je jednocześnie poznają.
A wiesz co, to nie, to ja zaczęłam od źródła, ja poszłam na fanfiction i do tej pory pamiętam fanfic o seksie z Predatorem. Wtedy wydawało mi się ostry hardcore. Tak, i on był bez maski, prawda? Pamiętam, była człowiekiem i męczała, całowała, czułem te żuwaczki takie tutaj. To już dla mnie było takie... Ja myślałam też, że to jest hardcore, ale to było parę lat temu. Nie, Gandalf.
Znaczy, mnie trochę przeraża, mimo wszystko. To znaczy, z tego względu, że właśnie chodzi o zajmowanie tabu. Jeżeli czytam tekst, w którym bardzo młoda osoba, zupełnie wyluzowanie, pisze joistyczny tekst, który jest przy okazji tekstem pedofilskim, gdzie starszy mężczyzna wykorzystuje właściwie seksualnie 12-letniego chłopca i nie jest to napisane w właśnie w tej sferze tabu, czyli że robię coś bardzo nie tak.
Że świat nas nie akceptuje, my się tak kochamy, to jest piękne.
To mnie to przeraża. Poważnie mnie to przeraża, ponieważ akurat pedofilia jest jedną z tych rzeczy, których absolutnie nie jestem w stanie zaakceptować. I nie mam problemu z opisami seksu homoseksualnego, spoko, nie? Ale pedofilia jest czymś tabu, które mam nadzieję nigdy nie przestanie istnieć.
Przestanie za 30 lat, bo stosunek do pedofilii obecnej jest dokładnie taki sam, jak według do homoseksualizmu 40 lat temu.
Ale to jest przerażające.
Ale to nic nie było. No nie, ja nie tak... Zmieni się jak zmieni.
Ale nie.
Obniżony zostanie bardzo wiek.
Ewentualnie w drugą stronę, ponieważ z drugiej strony w tej chwili pedofilia jest bardziej potępiana niż powiedzmy 150
lat temu. Nie masz racji, jest dużo artykułów, które mówi, że dzieci z ubogich środowisk zyskują miłość i
cały nurt ruchu pietrusiów, panów i motylków, z tego co wyczytałam kiedyś w internecie, jest przerażona. No ja powinnam chyba sobie dawkować internet trochę bardziej, wiesz?
Każdy jest to, co zobaczyliśmy, to jest przerażające, bo przynajmniej moim zdaniem taka relatywizacja się przyczynia do tego, że pewne problemy przestały być przestępstwem czymś odrażającym, a nagle się stwierdza, że nie, no może w pewnych warunkach to jest
okej. Potem nagle się może okazać, że młodzi ludzie
stwierdzają, że... warunki i nagle się okazuje, że to jest w ogóle okej.
Nie, mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Czy moja bohaterka zesłała bardzo złą klątwę na pewnego pedofila i mam nadzieję, że dotknie to absolutnie wszystkich.
No jest to
dookoła.
Byłoby to idealne rozwiązanie, moim zdaniem, ale no... Byłoby dobrze.
Chciałem tak bardziej spytać fantastycznie. Jaka jest pań zdaniem najlepsza scena w fantastyce napisana przez jakiegokolwiek autora, niezależnie czy polskiego, czy zagranicznego?
Ale scena... doprecyzuj proszę. Bo...
Seksu chyba.
Seksu?
Panel o seksie, chodzi mi o scenę seksu, o zabarwieniu seksualnym. W sensie, no, to pań zdaniem najlepiej to opisuje. Jeśli eksplicite, albo jakoś, nie wiem...
Wie pan, panie, osobiście to, ja nie wiem, nie mam ulubionej sceny seksualnej, bo ja raczej oceniam je na zasadzie w całej książce. Czy pasowało, czy powiedzmy, że ja nie mam takiego zgrzytu? Nie wiem, ciężko by było powiedzieć. Na pewno pasowało to usapka, ale tam było niedopowiedziane bardzo dużo, ale to tak ładnie grało z tą książką. Bardzo mi pasowało to wszystko z wierzchu, ale tam bardzo dużo się nie pasowało. W dużej ilości obecnie bardzo plany paranormal romans, to jest bardzo ładnie też tak splecione z fabułą. Ja bym to oceniała. Nie samą scenę seksu, tylko scenę seksu w połączeniu z całą książką. Bo nawet już Sławeta wcześniej powiedziała, u Jacka Komudy może być uważnie i to będzie pasowało.
Tak.
Użycie tego samego języka w urban fantasy, to będzie mieć scenę komiczną. To na przykład może tak pasować do fabuły, a może bardzo zgrzegać.
Możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy bohater nie uprawia seksu bardzo, bardzo dawno, a kiedy wreszcie do niego dochodzi, nie bardzo wie jak się zachować i zaczyna uciekać w jakąś konwencję. Albo, nie wiem, trafia na dziewczynę, która ma bardzo dziwny fetysz.
To jest bardzo prawdopodobne.
No, więc wiesz co, jeśli chodzi o sceny seksu w ogóle, ja osobiście miałam zawsze taką małą guilty pleasure, to jest autorka, która się nazywa Shelley Lawrenson. Nie wiem, czy ona wychodziła po polsku, bo ja to czytałam po angielsku. I zawsze ceniłam to, że u niej seks był zabawny. W sensie, że nie chodzi o to, że był śmieszny, że był zabawny, że było czuć, że to sprawia ludziom i nie ludziom, bo tam też nie ludzie, przyjemność, zabawę, że jest to jakaś forma rozrywki dla nich. I było to opisane w bardzo fajnym, bardzo lekkim językiem i lubiłam to. W ogóle mam kłopot ze scenami seksu, które są bardzo wulgarne, bo zwyczajnie mnie to albo odrzuca, albo nie pasuje mi do bohaterów. Jeżeli na przykład jest paranormal albo urban fantasy, bo to dosyć częste, że bohaterka jest bardzo delikatną, wymagającą opieki osobą, a potem w scenie seksu bohater zaczyna zwracać się do niej bardzo wulgarnie, dla mnie to zupełnie nie pasuje, coś jest bardzo nie tak. Znaczy, ten seks też musi być dla mnie psychologicznie wiarygodny.
Znaczy, może tak z drugiego aspektu. Mnie z kolei bardzo często oszukane też, ale rażą mnie przemistycyzowane sceny seksu.
A tak, tak się, dwa zasadzie spadają się ich duchy, nie tylko ciała.
Tak, powiedzmy brutalnie, seks był bardzo przyjemny. Wulgarny, śmieszny, normalny może to być mistyczny, ale raczej to nie jest tak, że prawda, spotykają się na środku drogi, spadają się ich ciała, spadają się ich dusze i razem osiągają wirwane. Jakie nie zadałem nigdy wcześniej.
I po 30 sekundach mają oczywiście całkowicie zsynchronizowany orgazm.
A najlepiej to było wielokrotnie, bo...
Zawsze wielokrotnie. Poza tym po trzech minutach on jest gotowy znowu.
Koniecznie.
I tak 5-6 razy w ciągu najbliższej nocy. Zero.
I teraz musisz na centrum, ponieważ ty...
Ale to znowu jest kwestia tego, co mówiliśmy na początku, czyli jak nie wiecie jak, to nie piszcie o tym.
Tak, nie wiecie, jak to lepiej też nie czytajcie, możecie się spaczyć.
Znajdź się partnera, który zgodzi się na eksperymenty, jeżeli planujecie opisywać bardzo dziwne rzeczy.
Tak, porno to nie jest dobre źródło wiedzy.
A nie, to już ustaliliśmy, że jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć partnera w pterodaktyla, nie piszesz
tego tak, jak ktoś znajdzie pterodaktyla i to opisze, to ja to nawet przeczytam. Obiecuję publicznie, ale tylko i wyłącznie wtedy.
Przez tego pterodaktyla, którego znowu przywołałaś, stwierdzam, że
mam...
Nie, już zapoznało mnie jedno. Jak wygląda gra w Stenta w przypadku Tronozaurusa z tymi jego krótkimi rączkami?
Wszystko? Wiele w opisie książki w Stenta o tym telepatu. I on telepatycznie tą grę Stenta robił.
Ale no łatwiznę, proszę.
No.
Obawiam się, że ogon też był.
Że działa, nie?
No jak działa.
Dziękuję.